W telefonie mam taką listę artykułów, które moim zdaniem warto przeczytać. I ostatnio trafiłem na taki tytuł: Zróbmy coś, zanim będzie za późno. Dotyczyło to młodszych pokoleń i ich, nazwijmy to, wewnętrznej kondycji. Dlatego wczoraj podczas takiego spotkania młodzieżowego, które nazywamy Klubem Gier, staraliśmy się poruszyć właśnie ten temat. Jak to zrobić, żeby wewnątrz doświadczać pokoju? Kiedy myślę o naszej popkulturze i zastanawiam się, jaki obraz mógłby pasować do tematu takiego wewnętrznego pokoju, no to od razu wyświetlił mi się film lub książka J.R.R. Tolkiena, Władca Pierścieni. I tutaj jeden z głównych bohaterów, Frodo Baggins, spokojnie czyta sobie książkę w jakimś zagajniku. Jak to zrobić? Jak w tym szalonym świecie, który ciągle przyspiesza, który jest pełen bodźców, szczególnie dla młodego człowieka, jak odnaleźć jakiś wewnętrzny spokój? Wiem, że znalezienie odpowiedzi na to pytanie, jak radzić sobie z różnymi obciążeniami, jest dzisiaj kluczową sprawą. Może moje pokolenie z tym radzi sobie całkiem dobrze, ale w młodszych pokoleniach będzie to o wiele trudniejsza rozgrywka. Wczoraj na Klubie Gier jeden z naszych gości, który reprezentuje pokolenie młodsze od mojego, bo ma obecnie 30 lat, na pytanie, skąd się to bierze, że młody człowiek ciągle ma jakieś zmartwienia i one rosną, odpowiedział: wydaje mi się, że to bierze się z tego faktu, iż oczekiwania młodych ludzi ciągle rosną, zazwyczaj napędzane są przez różne internetowe, doskonałe obrazy, także ciała człowieka, a rzeczywistość bardzo rozczarowuje. Więc prawdopodobnie jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy oczekiwania młodego pokolenia rosną, a rzeczywistość, żeby je osiągnąć, jest coraz trudniejsza. Więc bardzo ucieszyłem się z tekstu, który dzisiaj mamy w kolejce do wspólnego rozważania, tekstu drugiego listu do Tymoteusza, bo znalazłem tam pewną odpowiedź na właśnie ten bardzo ważny problem. Ale zanim przejdziemy do listu, zobaczmy na inny fragment, na słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Jeżeli to jest prawda, że współcześnie człowiek jest bardzo obciążony wieloma rzeczami, w tym także bardzo młody człowiek, bo to obserwujemy w naszej kulturze, że pewnego rodzaju problemy, tak jak kiedyś dopadały nastolatków i to starszych, dzisiaj dopadają dziesięciolatków. Jeżeli to jest prawda, że tak się dzieje w naszej kulturze, to jakie jest rozwiązanie tego problemu? Kiedy Jezus chodził po ziemi, zapraszał ludzi, mówiąc: podejdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a ja was pokrzepię. Co oznacza to słowo pokrzepić kogoś? Pokrzepić to znaczy dodać sił, dodać odwagi na dalszą drogę, zachęcić, wesprzeć. Czasami jak mamy trudności, wiemy, do kogo się zwrócić, żeby tego pokrzepienia doświadczyć. I tak powinno być na całym świecie, że jak dziecko doświadcza jakichś trudności, to może iść do swoich rodziców i liczyć na to, że oni go pokrzepią, wesprą, wyposażą w coś, co pozwoli mu po prostu pójść dalej. Więc Jezus mówi podobnie: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, obciążeni, a ja was pokrzepię. I myślę, że to wezwanie Jezusa zna większość Polaków, ale niewielu z Polaków zwraca uwagę na to, co jest w drugim zdaniu, kawałek dalej. Bo Jezus powiedział dalej: weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Może człowiek by wolał, żeby to się skończyło w wersecie 28. Przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja was pokrzepię. To byłoby tak, jak człowiek chce. Czyli mam problem, trwoga to do Boga, zgłaszam się, doświadczam pocieszenia, wzmocnienia sił i idę dalej. Ale ta prawda to nie jest tylko 28 werset, ale także 29, w którym Jezus mówi: weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, a wtedy znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Więc jak rozwiązać ten problem, że ten świat jest dzisiaj przyspieszył, jest w pewnym sensie szalony, obciąża to nie tylko starszych z nas, ale też tych najmłodszych. Jak sobie z tym poradzić? Według Jezusa trzeba wykonać dwa kroki. Owszem, pierwszy to jest ten najprostszy, zwrócić się do Boga o pomoc, oczekiwać pokrzepienia, dodania sił, zachęty. Ale jest jeszcze drugi krok. Wziąć Jego jarzmo na siebie i uczyć się od Niego. Gdybym zapytał dzisiaj moje pokolenie, 40-latków, kiedy ostatni raz nauczyliście się czegoś nowego? Albo jak często musicie się czegoś uczyć zupełnie od nowa? Myślę, że ludzie, którzy otaczali Jezusa, kiedy mówił te słowa, większość z nich, większość tych obciążonych miało 30, może 40 lat. Co jest potrzebne, żeby doświadczyć przemiany? Trzeba czegoś nowego się nauczyć. Wiem, że jest weekend i część z was jest po egzaminach ósmoklasisty, ale chciałbym dzisiaj zachęcić nas wszystkich, żebyśmy się czegoś nauczyli albo zaczęli uczyć. Ta prezentacja z drugiego listu do Tymoteusza i fragment, który mamy dzisiaj na kolejce, uczą bardzo konkretnych rzeczy. Mam nadzieję, że ta lekcja nam się przyda. Co to za konkrety? Popatrzmy już do drugiego listu Tymoteusza, trzeci rozdział. Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Listrze. Jakież to prześladowania znosiłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Apostoł Paweł złożył świadectwo, że Tymoteusz nauczył się 8 nowych rzeczy. W 8 różnych sferach życia. Tymoteusz w tych 8 rzeczach zrobił wiele kroków do przodu, ale te kroki były śladami, po którymi wcześniej szedł apostoł Paweł. A wcześniej też inni apostołowie, czy sam Jezus. Na poprzednim wykładzie, który prowadziłem, mówiliśmy o pierwszej takiej dziedzinie, w której Tymoteusz zrobił wiele kroków naprzód. Chodziło o naukę, o prostą ścieżkę prawdy, którą Tymoteusz podążał i której miał pilnować w kościele, w którym służył. Dzisiaj druga sfera życia, w której Tymoteusz poszedł śladami Pawła. Ty natomiast poszedłeś śladami mojej nauki i następne sposobu życia. Sposób życia lub dzisiaj modniejsze słowo styl życia. Czego możemy się w tej dziedzinie nauczyć? Kiedy patrzymy na życie Jezusa Chrystusa, Jego uczniów, później też apostoła Pawła, czy nawet Tymoteusza, widzimy pewien specyficzny styl życia. Różnili się od pozostałych. Wśród kilku takich charakterystycznych cech moglibyśmy zaobserwować, patrząc na całą ich historię, że na pewno nie byli samotnikami żyjącymi tylko dla samych siebie. To zaczęło się od Jezusa. Czytamy w Ewangelii Marka 10 rozdział. Zobaczmy. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. I to podejście generowało pewien styl życia, który reprezentował Jezus, później Jego uczniowie i wszyscy naśladowcy. Dzisiaj my jesteśmy naśladowcami. Więc jaki to styl życia? Styl życia, który nastawiony jest na relacje z innymi ludźmi. Możemy mówić o wspólnocie, możemy mówić o współpracy. Uczniowie nie byli samotnikami skupionymi na sobie. Uczyli się żyć w grupie, współpracować i razem służyć innym. W piątek był Dzień Mamy, poszedłem więc odwiedzić moją mamę. Zabrałem też moje dzieci, żeby króciutko tam poświętować przy obiedzie. I zapytałem mojej mamy: mamo, co byś chciała, żeby twoje dzieci, a może dalsze pokolenia, twoje wnuki albo prawnuki kiedyś, przejęły od ciebie? Jakie geny chciałabyś, żeby poszły dalej w świat? I moja mama udzieliła trzech odpowiedzi. Pierwsza z nich brzmiała: chciałabym, żeby moje wnuki i dalsze pokolenia lubiły ludzi. Były gościnne, prowadziły otwarty dom, były nastawione na drugiego człowieka, a nie tylko i wyłącznie na samych siebie. Jest to pewien styl życia, który obserwujemy już w pierwszej grupie uczniów Jezusa. Uczeń Chrystusa nie jest samotnikiem skupionym na sobie. Oczywiście Biblia nie mówi, że samotność to jest grzech, że człowiek nie może być sam, że zawsze musi być wśród ludzi. Ale generalnie uczeń Chrystusa, jeżeli chce naśladować swojego mistrza, to nie jest skupiony na sobie. A jeżeli nie jest skupiony na sobie, to potrzebuje skupić się na innych. Uczeń Chrystusa nie jest samotnikiem. Jest człowiekiem, który chce i potrafi żyć w grupie ludzi, tak, we wspólnocie. Potrafi współpracować z innymi, cieszyć się z relacji. Jest człowiekiem, który otwiera swoje życie, wpuszcza do tego życia innych ludzi. Jezus mówił: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, ja was pokrzepię, zachęcę. Ale mówił też: weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Może tu na tej sali są z natury samotnicy albo wśród naszych słuchaczy online. Są ludzie, którzy naprawdę wolą być sami, nie potrzebują do szczęścia drugiej osoby. Dlatego mówimy, że potrzebujemy się pewnych rzeczy nauczyć. Może to jest ta dziedzina, w której trzeba wstąpić w czyjeś ślady, go naśladować. Jezus mówi: weźcie moje jarzmo. Ono nie jest ciężkie, ono jest słodkie. Może tym jarzmem są relacje z innymi ludźmi. Sztuka budowania tych relacji w obrębie małej grupy, rodziny, wspólnoty. Kiedy patrzę na naszą wspólnotę, na jej ostatnie kilkanaście lat, to jestem czymś bardzo zaskoczony. Wielu z najbardziej zaangażowanych liderów, tych, którzy widać, że robią to z serca, kiedyś z natury byli to samotnicy. Niektórzy nawet nie lubili ludzi. I kiedy trafili do naszej wspólnoty lub trafili już do grupy młodzieżowej, to pod wpływem nauki, która płynie z Pisma Świętego, usłyszeli wezwanie, by się czegoś nauczyć, że warto umieć budować trwałe relacje, że mała grupa uczniów Chrystusa to jest wzór czy model, który Jezus rekomenduje jako najlepsze miejsce, żeby się rozwinąć. I odebrali to jako wezwanie, chcieli się tego nauczyć i dzięki Bogu, Jego mocy i mocy Ducha Świętego dzisiaj są w tym wzorem dla innych. Na początku wyjście do ludzi, powiedzenie czegoś nawet do innych, służenie im w jakiś sposób albo przewodzenie było pewnego rodzaju jarzmem, tak? Wydawało się obciążeniem czy trudnością, ale Jezus mówi, weźcie to jarzmo, zobaczycie, ono nie jest takie ciężkie. I tak się stało. I wielu z nas, samotników, stali się ludźmi kochającymi innych. Wiem, o czym mówię, ponieważ sam byłem samotnikiem. Byłem kiedyś człowiekiem, który nie potrafił budować więzi, troszczyć się, a tym bardziej przewodzić innym, czy mówić coś do większych grup. Pamiętam takie wydarzenie z mojej młodości, kiedy byłem nastolatkiem. Zostałem zaproszony z grupą licealistów z Bielska do Wolfsburga na wycieczkę. Jest to miasto w Niemczech. Jest to partnerskie miasto Bielska-Białej. W tym mieście jest największa fabryka Volkswagena. Zostaliśmy zaproszeni przez kierownictwo tej fabryki, żeby ją obejrzeć, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I pod tym kątem wycieczka była wspaniała. Jestem miłośnikiem motoryzacji. Były to czasy, kiedy jeszcze przewożono nas wewnątrz tej fabryki przez wszystkie linie produkcyjne. Dzisiaj to już jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. Więc pod tym kątem wycieczka była bardzo fajna, ale oprócz tych zajęć zaplanowanych przez organizatora, praktycznie cały czas spędzałem sam. Któregoś dnia grałem w kosza samotnie na sali gimnastycznej szkoły, w której spaliśmy. I dwie dziewczyny stały na balkonie, na takiej widowni. Nie wiedziały, że słyszę ich rozmowę. I jedna drugą pytała, co z tym człowiekiem jest nie tak. Dlaczego nie spędza czasu z innymi? Dlaczego ciągle jest sam? I faktycznie tak było. Kiedy byłem nastolatkiem, nie potrafiłem się odnaleźć w grupie nowych osób. Może jeszcze jak znałem przyjaciół od lat, to dało się to zrobić, ale w każdej innej sytuacji wybierałem samotność, czułem się tam o wiele bezpieczniej niż wśród ludzi. Więc stroniłem od nich i wydawało się im to bardzo dziwne. Ale ponieważ powierzyłem swoje życie Bogu kiedyś, wiedziałem, że potrzebuję nauczyć się wielu rzeczy. Bo uczeń Chrystusa to w końcu uczeń, tak? Czyli ktoś, kto się ciągle uczy czegoś nowego. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, dzisiaj mając 40 lat wiem, że wiek nie ma żadnego znaczenia. Pokolenie, które reprezentujemy, nie ma żadnego znaczenia. Ciągle trzeba czegoś się uczyć. Potrzebowałem nauczyć się relacji, budowania ich, budowania atmosfery w małej grupie, praktycznie od nowa, od zera. I dzisiaj jestem już zupełnie innym człowiekiem niż wtedy, z czego zresztą bardzo się cieszę. Wielu młodych ludzi ma takie marzenie, żeby mieć taką małą chatkę w górach i tam sobie czasami samotnie spędzić parę dni. W mojej głowie oczywiście też takie marzenie kiedyś powstało. I kilka lat temu zapytałem mojego kuzyna Andrzeja, czy mogę skorzystać z chaty w górach, która należy do jego rodziny, żeby pobyć kilka dni samemu, odpocząć, przemyśleć pewne rzeczy. I ten romantyczny obraz samotności gdzieś w drewnianej chacie w górach przy rozpalonym kaflowym piecyku dla wyobraźni był czymś wspaniałym. Ale tak naprawdę ledwo wytrzymałem 3 dni. Cieszę się, że nie wziąłem kredytu na taką chatkę. Bo zmieniłem się, jestem zupełnie innym człowiekiem. Samotność już mi nie pasuje. Czasami chcąc odpocząć, trzeba być samemu. W pewnym sensie tego też muszę się dzisiaj uczyć, bo już zapomniałem. Przebywanie z ludźmi, rozmowa z nimi, budowanie relacji, współpraca, budowanie innych stało się stylem mojego życia i tak naprawdę już nie potrafię inaczej. Apostoł Paweł mówił o takich 8 rzeczach, w których Tymoteusz poszedł jego śladem. To znaczy zmienił się, zupełnie się zmienił, tak jak w moim przypadku, na przykład z samotnika w człowieka, który tęskni za swoją małą grupą. Sposób życia, styl życia, to jest jedna z takich dziedzin, której potrzebujemy się uczyć, bez względu na to, jakie pokolenie reprezentujemy. Kiedy Tymoteusz czytał te słowa, był mocno zaangażowany w lokalnej wspólnocie w Efezie. Możemy wyczytać w tych listach, że z natury był raczej człowiekiem, który nie lubił innych ludzi. Owszem, był przywiązany do apostoła Pawła, byli dobrymi przyjaciółmi, ale jeżeli już miał przewodzić grupie ludzi, Kościół w Efezie był dużą wspólnotą, to nie było po myśli tego, co on najbardziej lubi w życiu robić. Też stanął przed wezwaniem, żeby czegoś się nauczyć. Pewnego dnia apostoł Paweł powiedział mu: Tymoteuszu, pozostawiam cię tutaj w Efezie, ja muszę jechać dalej. Pozostawiam cię tutaj, wśród tych ludzi, na ich czele, będziesz im przewodził. Przypilnuj tego, tego i tego. Jak wrócę, to dobrze, żeby te sprawy były już rozwiązane. A Tymoteusz nie był człowiekiem, który uwielbiał przewodzić innym. Zatarł ręce, mówił: a, teraz to będzie super. Było to wyzwanie, które w jakimś stopniu go przerastało. Jednak Jezus mówi: weź to jarzmo, tak, na siebie. Przyjmij je, skoro ja uważam, że jest dla ciebie dobre. I tak się stało w przypadku Tymoteusza. Stanął na czele wspólnoty w Efezie. Nauczył się od Pawła, jak przewodzić innym, jak prowadzić grupę. Przeciętny człowiek marzy, by wiele się zmieniło w jego życiu, ale kiedy tylko usłyszy, że sam potrzebuje się trochę zmienić, to jakoś traci motywację. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego człowiek z wiekiem myśli, że już nie musi niczego się w życiu nauczyć. Młodość jest od nauki, a później? Jesteśmy uczniami Chrystusa, a uczeń to ktoś, kto ciągle czegoś się uczy. Jeżeli człowiek nie zmieni swojego sposobu myślenia, nie zrozumie, że żeby się życie zmieniło, trzeba zmienić samego siebie, to skończy się na marzeniach. One będą coraz wspanialsze w naszej wyobraźni, ale rzeczywistość będzie bardzo od tych marzeń odstawała. I tak naprawdę nic się nie zmieni. Ale istnieje na to lekarstwo, posłuszeństwo Jezusowi, który mówi: przyjdźcie do mnie, uczcie się ode mnie, weźcie jarzmo, czyli coś, co ja na was nałożę, ale zobaczycie, ono nie jest ciężkie, jest przyjemne. A znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Więc potrzebujemy wiele się nauczyć jeszcze w życiu, bez względu na to, ile mamy lat. Potrzebujemy zrozumieć, jak Bóg działa, że daje nam pewnego rodzaju wyzwanie, czasami wbrew temu, co byśmy chcieli, ale ostatecznie będzie to dla nas źródłem głębokiej satysfakcji, jak ukojenie dla duszy człowieka. Spośród 8 śladów, które wyraźnie zrobił apostoł Paweł, a później Tymoteusz tymi śladami szedł, jeszcze 2 dotyczą w bezpośredni sposób relacji. Zobaczmy na 10 werset i podkreślenia w tym wersecie. Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń wiary, cierpliwości, miłości. Przejdźmy jeszcze na chwilę do tych 2 rzeczy, których Tymoteusz nauczył się od Pawła i poszedł jego śladami. Są to cierpliwość i miłość. Te 3 rzeczy, które dzisiaj poznajemy, sposób życia, cierpliwość i miłość, są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Bo jeżeli już ruszymy w tą drogę, o której dzisiaj mówimy, by uczyć się relacji z innymi ludźmi, by tworzyć, czy to rodzinę, czy wspólnotę, grupę, by być tego częścią, by umieć współistnieć, współpracować, miłość i cierpliwość są absolutnie niezbędne. Apostoł Paweł, idąc wzorem Jezusa i jego naśladowców, zaznaczył tutaj wyraźne ślady w tych 3 dziedzinach. I kiedy już czytaliśmy wcześniej ten list, mogliśmy widzieć te akcenty. Więc popatrzmy na przykładzie Pawła i Tymoteusza, jak to wyglądało w ich przypadku. W listach, które Paweł do niego kieruje, napisał 2 takie listy, mamy wiele takich sygnałów, które wskazują na wyjątkową miłość i cierpliwość apostoła Pawła względem Tymoteusza. Sam początek 2 listu, który czytaliśmy już jakiś czas temu. 2 list do Tymoteusza 1, Paweł z woli Boga apostoł do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. W nocy i we dnie pragnę Cię zobaczyć, pomny na Twoje łzy, by napełniła mnie radość. Są to wycinki z 1, 2, 3 i 4 wersetu. Do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. W nocy i we dnie pragnę Cię zobaczyć, pomny na Twoje łzy, by napełniła mnie radość. Paweł pewnego dnia zrozumiał, że wolą Boga jest to, żeby budować mocne relacje. Także te uczniowskie, czyli z naszymi podopiecznymi. I mamy świadectwo tego, że to nie był tylko nakaz, tak? Że Paweł mówi, skoro tak trzeba, to teraz spróbuję. Nie. Paweł w sercu miał prawdziwą miłość do bliźniego, tak? Do drugiego człowieka. Mówiliśmy tutaj całą tą pierwszą część prezentacji o stylu życia. No, styl życia to jest coś, co możemy po prostu przyjąć, prawda? Można się go nauczyć. Można wziąć to jarzmo na siebie, chociaż nie do końca to rozumiem czy czuję. Ale tak naprawdę, jeżeli to jest tylko taka zewnętrzna sprawa stylu życia, a w moim sercu jest coś innego, to prędzej czy później to wyjdzie i to w straszny sposób. To tak jakby twoje dzieci zrozumiały w pewnym momencie, że tak naprawdę w ogóle ci na nich nie zależy albo ich nie kochasz, tylko słyszałeś, że powinni być rodzice dobrzy dla dzieci. Więc to samo przyjęcie pewnego stylu życia jest niewiele warte, jeżeli w sercu człowieka Bóg nie dokona wcześniej pewnej pracy. Żeby faktycznie skupić się na drugiej osobie, żeby umieć jej służyć, potrzebna jest odpowiednia postawa w sercu człowieka. Prawdziwa miłość, którą miał apostoł Paweł. Ale skąd on ją wziął? Bóg obdarza taką miłością. Pierwsze i najważniejsze przykazanie: będziesz miłował Boga całym swoim sercem, umysłem i tak dalej, oraz bliźniego swego jak siebie samego. Ludzie myślą, to jest przykazanie, to jest nakaz, muszę kochać bliźniego. Należy na to spojrzeć troszkę inaczej, nie jako na nakaz czy rozkaz, prawo, ale coś więcej. Jest to okazja, żeby doświadczyć prawdziwej miłości do drugiego człowieka dzięki mocy Boga. Możemy próbować tworzyć trwałe relacje, możemy próbować współpracować z innymi, możemy okazywać im nasze oddanie, ale jeżeli w naszym sercu nie ma Bożej miłości względem nich, prędzej czy później to wyjdzie. Wiemy o tym, że miłość ta ponadnaturalna jest jednym z owoców działania Ducha Świętego. Jak więc tego doświadczyć, napełnienia taką miłością? Po pierwsze, potrzebujemy uznać, że nie posiadamy własnych możliwości, żeby kochać drugiego człowieka. Oczywiście jest ta miłość taka emocjonalna, jest etap w życiu, kiedy ona działa bardzo dobrze względem dzieci, względem żony, ale nie jest ona wieczna, nie jest tak samo trwała przez całe życie. Więc potrzebujemy uznać, że nasze możliwości to są jak emocje. No, ludzie dzisiaj mówią, już nie kocham, tak? Nagle. Z dnia na dzień. Tak, bo są to ludzkie wysiłki. Potrzebujemy uznać, że nasze własne możliwości są ograniczone. W liście do Rzymian, 8 rozdział, 3 werset czytamy: co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. No właśnie, nasze siły się kończą, kiedy wiemy, że powinniśmy kogoś kochać, ale tej takiej ludzkiej miłości już nie ma. To są nasze własne możliwości. One są ograniczone. Aż strach pomyśleć, kiedy się wyczerpią. Ale miłość, ta prawdziwa miłość w sercu człowieka, ta, która się nie zmienia, jest wolą Boga dla nas, żebyśmy jej doświadczali. Nie jesteśmy w stanie jej sami wyprodukować. Nie ma na to żadnej sztuczki, ale możemy ją otrzymać. List do Rzymian 5:5, drugi fragment na ekranie. Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Tak, to Duch Święty uzdalnia, by prawdziwa miłość Boża względem drugiego człowieka, żeby była rozlana w naszych sercach. Jest warunek, by to napełnienie Bożą miłością przez Ducha Świętego mogło się dziać. Chrystus potrzebuje być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Potrzebujemy pilnować, żeby nie było z naszej strony przeszkód, by korzystać z mocy Ducha Świętego w postaci niewyznanych grzechów. I wtedy tak naprawdę wystarczy tylko poprosić, by Bóg wypełnił moje serce miłością. Jeżeli nie ma przeszkód, Duch Święty to uczyni. Fragment ostatni na ekranie. Ufność, którą w nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje on wszystkich naszych próśb zgodnych z jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy go prosili. Bóg obiecał, że jeżeli modlimy się zgodnie z jego wolą, to on zawsze to spełni. Doświadczanie jego miłości względem drugiego człowieka, między innymi, jest jego wolą, wyrażoną nawet w przykazaniach. Możemy więc prosić, ufając, że spełni swoją obietnicę i wypełni nas tą miłością. Bo ta ludzka miłość któregoś dnia może się skończyć. Przyjęcie pewnego stylu życia nastawionego na relacje to jest bardzo dobry krok, ale równie ważne jest to, co dzieje się głębiej, tak? Pod tym stylem życia, w naszym sercu. Czym to wszystko jest napędzane i motywowane? Czy miłością do bliźniego, miłością, którą Bóg wlewa w nasze serca przez moc Ducha Świętego? Czy są to tylko nasze wysiłki? Prędzej czy później to wyjdzie. Wielu z nas dzisiaj reprezentuje wysoki poziom miłości do bliźniego i przejawia się to na różne sposoby. Często na cierpliwość względem tych, którzy w jakiś sposób lekceważą to, co dostali, nie doceniają, tylko obciążają. Jest wielu pośród nas, którzy dzisiaj taką miłość mają, a jacy byli w przeszłości? Zupełnie inni. Niezdolni kochać, niezdolni troszczyć się, niezdolni wybaczać 10. raz to samo. Niezdolni tęsknić za małą grupą, tylko wkurzeni na to, że znowu muszą spotkać się z tymi ludźmi. Ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. Wśród kilku cudów w moim życiu jest ten, że coraz bardziej tęsknię za moimi przyjaciółmi z małej grupy. Nie mogę doczekać się na spotkanie. Ktoś mi pomyślał, 20 lat razem w jednej małej grupie, czy wy już nie macie dość? Jeżeli Bóg działa, to nie mamy dość, bo ta ludzka miłość czy zainteresowanie drugą osobą, tak, ona się któregoś dnia kończy, ale Boża? Kiedy słuchamy wezwania Jezusa, który mówił, przyjdź do mnie, ucz się ode mnie, a znajdziesz ukojenie dla swojej duszy. Bez względu na to, jakie pokolenie reprezentujemy, to przynosi to niezwykłe owoce. Kiedy byłem dzieckiem, nasza mama, moja i mojego brata, wołała nas na obiad. Dawid, Paweł, obiad. No i my odpowiadaliśmy, tak, już idziemy, już idziemy. Bawiliśmy się wtedy, było fajnie. Po minucie, dwóch lub trzech znowu, chłopaki, obiad jest na stole. My, jeszcze chwila, jeszcze chwila. No i tak było chyba jeszcze trzeci raz. Za czwartym mama wchodziła do pokoju i mówiła tak, czy mam wam wysłać specjalne zaproszenie, żebyście przyszli na obiad? A ponieważ słuchałem tego hasła o tym zaproszeniu codziennie, to strasznie mi zbrzydło. Nie potrafiłem już tego znieść. Nie, zaś to zaproszenie na obiad. Czy mam ci wysłać specjalne zaproszenie? Kilka dni temu znowu to usłyszałem. I się przestraszyłem. Koszmar powrócił. Ale tym razem hasło, czy mam wysłać specjalne zaproszenie, padło z moich ust do moich dzieci. I poczułem się jak mama 30 lat temu. Tylko nie działa z tym zaproszeniem też niestety. Cierpliwość jest potrzebna do relacji. Owszem, jak nie masz relacji, na przykład nie masz dzieci, które trzeba wołać na obiad, no to może nie jest tak potrzebna, ale tam, gdzie budujesz relacje, w grupie, we wspólnocie, w rodzinie, wszędzie potrzebna jest cierpliwość. Jest to element stylu życia. Czekam tak długo, jak trzeba, aż ktoś się zmieni. Czasami trzeba wiele, wiele lat. Bez tej cierpliwości, jako narzędzia w relacjach, tak naprawdę niewiele zdziałasz. Wystarczy popatrzeć na apostoła Pawła i Tymoteusza. To jest rewelacyjny przykład cierpliwości. Tymoteusz był jak to dziecko, które wołasz któryś raz, a coś no, nie przychodzi. Zanim stał się podobny do Pawła, odpowiedzialny za wiele rzeczy, sumienny, zdyscyplinowany, zanim jego charakter to był charakter prawdziwego lidera, Paweł przez wiele lat musiał znosić wiele jego niedoskonałości. Jeżeli przyjęlibyśmy 10-stopniową skalę cierpliwości, gdzie 1 to jest najsłabsza, 10 największa, to apostoł Paweł naprawdę musiał mieć 10. Cierpliwie czekał, aż Tymoteusz dorośnie. Kiedy o nim czytamy, mamy wrażenie, że mówi o bardzo młodym człowieku, a nie był wcale taki bardzo młody. To ostatni list apostoła Pawła przed śmiercią, drugi list do Tymoteusza. W pewnym sensie Paweł w tym momencie, w którym go pisze, dalej oczekuje na pewne zmiany. Cierpliwie czeka, aż Tymoteusz dorośnie do pewnych rzeczy, do pewnej roli. I kiedyś przyniesie to wspaniałe owoce. I wiemy, że przyniosło. Więc cierpliwość też jest potrzebna jako narzędzie do relacji. Jeżeli jej brakuje, niewiele zrobimy. Wśród zmartwień, które dzisiaj nie dają spać młodemu pokoleniu, młodzi szukają jakiegoś rodzaju wewnętrznego spokoju. Wszystkie te obrazy, które gdzieś tu się przewijają na ekranie, mają pokazywać miejsce, które w tamtym szalonym świecie nawet się nie zorientowało, że dzieje się coś złego. Taka oaza spokoju. Młodzi ludzie nie doświadczają tego spokoju z kilku powodów. Między innymi z braku tych trzech rzeczy, o których mówiliśmy. Jeżeli młody człowiek nie ma relacji, czy w rodzinie, przyjaciół, małej grupy, czy wspólnoty, jeżeli permanentnie doświadcza braku miłości, czyli ta ludzka chwila jest, ale potem się kończy, nikomu na nim nie zależy, niech sobie radzi, a na końcu ktoś nie ma do niego cierpliwości, to rodzą się wielkie deficyty i kondycja młodego człowieka musi spaść bardzo nisko. W mojej klasie w podstawówce mieliśmy kolegę, który był największym łobuzem. Pamiętam apel pod koniec ósmej klasy. Przyszedł ze złamaną ręką na ten apel i pan dyrektor powiedział przy całej szkole, powiedział: cieszę się, że to ci się stało. Że przechodząc przez płot złamałeś sobie tą rękę. Zasłużyłeś na coś takiego. Pamiętam, jak WF-istka upokarzała go, biorąc deskorolkę i wtedy jeszcze to było możliwe, w jakiś sposób karała go fizycznie za to, jakim jest, jak to nazywała, imbecylem. 2 lata później w połowie liceum dowiedziałem się, że odebrał sobie życie. Miał pewne deficyty, jego kondycja wewnętrzna spadła. Z jakich powodów? Możemy się domyślać. Prawdopodobnie brak relacji, czy to rodzinnych, przyjacielskich, akceptacji środowiska, szkoły, klasy, czy nawet dyrekcji. Brak miłości, brak cierpliwości. Mamy ciebie dosyć. Dobrze, że się połamałeś, bo tylko rozrabiasz. No i kondycja młodego pokolenia musi spaść. Leży nam to na sercu, żeby to zmienić. Jeżeli leży to na twoim sercu, to możesz nauczyć się tych trzech prostych rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, wstąpić w te same ślady, którymi szedł Tymoteusz, naśladując Pawła. Myślę, że jest to naszą odpowiedzialnością starszych pokoleń, rodziców, liderów, nauczyć się tego. Od tego może zależeć nawet los młodszego pokolenia. Powracając na chwilę do wczorajszego klubu gier i tematu, jakim było doświadczanie wewnętrznego pokoju, wszyscy koledzy przy moim stoliku, kiedy robiliśmy takie mini studium biblijne, mieli podobne wnioski. Wszyscy powiedzieli, w sumie, żeby pomóc młodszym, bo reprezentowaliśmy pokolenie 30 i 40-latków, żeby pomóc innym młodszym, potrzebujemy sami stać się w tym wzorem. Czyli potrzebujemy sami się tego nauczyć. A Jezus powiedział, chodźcie i uczcie się ode mnie. To co stoi na przeszkodzie, żeby się nauczyć? Jak nauczyciel zaprasza, mówi, chodźcie, przyjdźcie, ja was nauczę. Weźcie to jarzmo, ono się wydaje ciężkie, zobaczycie za rok, dwa, pięć, że jest słodkie. Może brakuje tylko decyzji z naszej strony, czy odpowiedzi na to, tak chcę się czegoś nauczyć. Więc życzę nam wszystkim, którzy tu jesteśmy, bez względu na pokolenie, byśmy dobrze nauczyli się tych trzech lekcji, odpowiedniego sposobu życia, cierpliwości i miłości płynącej z mocy Ducha Świętego. A może uda nam się pomóc utrudzonemu młodemu pokoleniu.